Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 10. Dzisiaj będziemy czytali wersety od 1 do wersetu 18. List do Hebrajczyków 10, 1, 18. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzech. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Na początku księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw: takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma potrzeby już ofiary za grzech. Kochani, w pieśni, którą śpiewaliśmy przed usługą, są takie słowa: o mój Chrystusie, Ty ucieczko moja, całą nadzieją tylko łaska Twoja. Ginie przez Ciebie w sercu smutek wszelki, Boże mój wielki. I dzisiaj chcemy wspominać, chcemy sobie przypominać o tym, co uczynił dla nas nasz najwyższy kapłan. O tym, że wszelki smutek, wszelka nasza nieprawość i wszelkie nasze niedociągnięcia zostały na drzewie krzyża przez Jego ofiarę raz na zawsze zmazane i zostaliśmy usprawiedliwieni nie byle czym, ale Jego świętą krwią. Zostaliśmy usprawiedliwieni tym, że On wypełnił całe prawo. Zostaliśmy usprawiedliwieni Jego życiem i Jego śmiercią. I tylko w Chrystusie, tylko w Jego ofierze, tylko w Jego sprawiedliwości nasza dusza ma pokój, nasza dusza ma ukojenie i nasza dusza bez Chrystusa faktycznie ginie i nie ma w niej życia. Przez ostatnie tygodnie, kiedy czytaliśmy list do Hebrajczyków, widzieliśmy Pana Jezusa pokazanego jako najwyższego kapłana. I powielokroć już czytaliśmy, jak złożył siebie w ofierze. Powielokroć czytaliśmy, jak ważna ta była ofiara i na czym polega nowe przymierze, które zostało potwierdzone przez naszego Pana, Jego świętą krwią. Na czym polega ten testament, który daje nam w dziedzictwie Jego sprawiedliwość i staliśmy się dziedzicami Bożego Królestwa. I kiedy czytamy ten fragment dzisiejszy, widzimy tu pokazane dwie wielkie prawdy. W wersetach od 1 do 4 zostaje nam pokazane, że całe obrzędy Starego Przymierza nie mogły załatwić sprawy grzechu. Nie mogły usprawiedliwić człowieka. Nie mogły zmienić jego natury, chociaż były ustanowione przez Boga. A później widzimy kolejną wielką prawdę. Widzimy tą prawdę, że tą zdolność posiada, ma i miał tylko Chrystus, żeby problem twojego i mojego grzechu raz na zawsze załatwić i żebyśmy byli naprawdę sprawiedliwi, żebyśmy mieli pokój z Bogiem, żebyśmy mieli życie i żebyśmy mogli do Boga przychodzić. I można powiedzieć, że to wiemy. I powielokroć jest to nam przypominane w tym liście i w całym Słowie Bożym. Ale ten fragment listu do Hebrajczyków pokazuje tą prawdę z bardzo ważnego punktu widzenia. Z tym punktem widzenia jest czciciel. Tym punktem widzenia jest osoba, która jest usprawiedliwiona przez Boga i która dzięki Chrystusowi, dzięki Jego ofierze ma raz na zawsze przez jedną ofiarę, która została złożona przez Jezusa Chrystusa, ma przystęp do Boga i jest usprawiedliwiona. Jest sprawiedliwa dzięki ofierze, która została raz złożona i już nie ma potrzeby jej powtarzać. I najpierw przyjrzyjmy się czymś, co jest bardzo ważne w życiu chrześcijanina. Przyjrzyjmy się, czym jest świadomość grzechu, jak ona powinna wyglądać i funkcjonować w życiu człowieka. Przeczytajmy sobie dwa pierwsze wersety. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. I czego się dowiadujemy? Czemu służyło prawo mojżeszowe? Czemu służyły przepisy o oczyszczeniu, o ofiarach? Ku czemu one były dane? Miały człowiekowi pokazać problem. Problem z grzechem. Za każdym razem, kiedy człowiek przychodził i składał ofiary, wiedział, że jest grzesznikiem. Cały system ofiarniczy Starego Przymierza pokazuje ludowi niemożność bycia czystym przed Bogiem, niemożność świętego życia, niemożność bycia usprawiedliwionym raz na zawsze. Cyklicznie trzeba przychodzić, cyklicznie trzeba składać ofiary, cyklicznie i systematycznie nie jesteś czysty. I za każdym razem, kiedy przychodzisz w Starym Testamencie i składasz ofiarę, świadczy to tylko o jednym. Mówisz, jestem grzesznikiem. Mam problem z grzechem. I potrzebuję Bożej ingerencji, Bożej pomocy. Obrzędy Starego Testamentu, będąc cieniem, odbiciem tego, co doskonałe w niebie, pokazują na wielki problem. I pokazują tak jak cień, niewyraźnie, niedoskonale na rozwiązanie tego problemu, który już będzie doskonały. Świadomość grzechu. Świadomość tego, że sumienie nas oskarża i oskarża wielu ludzi. Świadomość grzechu świadczy, że człowiek żyje, ale nie zna Chrystusa. I nie widzi możliwości poradzenia sobie z grzechem. I szuka często człowiek różnych rozwiązań. W prawie mojżeszowym szukano Bożych rozwiązań, bo Bóg to ustanowił. Dzisiaj wielu ludzi szuka rozwiązań w psychologii, w psychoanalizie. Stara się uczciwie i pobożnie żyć, a jednocześnie wie, że nie jest w porządku. Jednocześnie sumienie człowieka oskarża. Ale co się dzieje w Nowym Przymierzu? Masz świadomość tego, że jesteś usprawiedliwiony. I masz świadomość tego, że w Bożych oczach jesteś tak sprawiedliwy, jak Jezus Chrystus. Czy oznacza to, że patrzymy na siebie idealnie, że nie widzimy rzeczy, które wymagają korekty? Oczywiście, że nie. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana na pierwszym rozdziale i wystarczy przeczytać wersety od 8 do 10, żeby też zobaczyć prawdę, o której mówi Słowo Boże. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawd. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. I później dwa ważne wersety w następnym rozdziale. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy. A nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Mamy świadomość grzechu. Mamy świadomość naszej niedoskonałości, ale mamy świadomość też naszego usprawiedliwienia przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Nasze sumienie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jest czyste i może przyjść do Boga przez Niego, przez Jego ofiarę. Dzięki temu możemy przystępować do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, wiedząc, że to nie naszą zasługą, nie naszą sprawiedliwością, nie naszą ofiarą, ale tym, co uczynił Chrystus, zostaliśmy raz na zawsze skutecznie oczyszczeni i usprawiedliwieni. I to, w czym było słabe prawo mojżeszowe, w czym była niemożność tego prawa, zostaje w Jezusie Chrystusie i przez Jego ofiarę raz na zawsze ten problem grzechu zostaje rozwiązany. I w wersetach od 1 do 4 czytamy. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzech. I wielu ludzi, przyjmując myślenie rzymskokatolickie, myśli o pamiątce wieczerzy podobnie jak o ofiarach składanych w Starym Testamencie. Że celem tej pamiątki jest przypomnienie naszego grzechu. że celem tej pamiątki jest pokazanie, że mamy ciągle ten problem i ten problem jest nierozwiązany. Celem pamiątki jest zwrócenie uwagi, że ofiara została już złożona. Celem pamiątki jest przypomnienie tego, że ofiara została już przyjęta. Celem pamiątki jest przypomnienie i zwrócenie nam uwagę, że to nie nasz uczynek, nie ofiara, którą my przynieśliśmy, gwarantuje nam pojednanie z Bogiem, lecz że stało się to na krzyżu Golgoty. Wszystkie ofiary Starego Testamentu, było ich wiele, które nakazywało prawo, czy to w dniu pojednania, czy też ofiary, które były składane codziennie, nie miały mocy rozwiązać problemu z grzechem. Nie miały mocy oczyścić człowieka, żeby raz na zawsze był skuteczny. Gdyby tak było, jedna złożona ofiara na zawsze przekreślałaby cały wcześniejszy system ofiarniczy. W wersecie pierwszym czytamy wyraźnie: nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. I rzeczywiście, tak jak czytaliśmy we wcześniejszych rozdziałach listu do Hebrajczyków, krew wołów, krew baranów, kozłów nie miał takiej mocy, żeby zgładzić grzech. Nie mógł tego uczynić w przeszłości, nie mógł tego uczynić w teraźniejszości, wtedy, kiedy ten list był pisany, i nie może teraz tego uczynić. Ciebie i mnie nic nie usprawiedliwiło, oprócz krwi, oprócz ofiary najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. W czasie, kiedy był pisany ten list, wielu chrześcijan nawróconych z judaizmu dalej pragnęło składać ofiary, dalej pragnęli mieć stare przymierze i nowe, dalej pragnęli mieć ofiarę doskonałą i ofiarę, która doskonała nie była. A jednak autor tego listu mówi nam o niemożności i mówi nam, że nie było takiej możliwości. I niemożność tego faktu widzimy w wersecie pierwszym, drugim, trzecim. I dlatego musiał przyjść Syn Boży. I musiała być złożona ofiara doskonała. I wiecie, w tym liście autor pokazuje wyraźnie Hebrajczykom, żeby nie myśleli, że to, co działo się w świątyni, mogło zmienić człowieka. Autor tego listu wskazuje wyraźnie na braki Starego Przymierza, a powtarzalność obrzędów, do których ludzie przyzwyczaili się, raczej dowodziła tak naprawdę niedoskonałości tego całego systemu. I to tak samo, wiecie, jak jeszcze byłem katolikiem i mnie uczono, że przed każdą komunią muszę się wyspowiadać i najlepiej szybko od spowiedzi biec do księdza, żeby przyjąć komunię, żebym był w stanie łaski, żeby jakaś myśl nie stanęła na przeszkodzie, jakiś mój grzech. To nie sam akt przystąpienia do pamiątki nas usprawiedliwia. Stało się to na krzyżu Golgoty, raz na zawsze. To niepowtarzalność, że raz w miesiącu czynimy tą pamiątkę, czyli nas świętymi. To coś, co się raz wydarzyło i nigdy już więcej w historii świata nie będzie ta ofiara powtórzona. W zeszłym tygodniu tak naprawdę cały fragment, który czytaliśmy z Hebrajczyków, o tym mówił. O niepowtarzalności tej ofiary. O niemożności, żeby ona była cyklicznie wykonywana. I chociaż rzeczywiście ofiary Starego Testamentu były cieniem, to można powiedzieć, i były Boże, i przez Boga nadane, to nie miały większej wartości niż drogowskaz dla podróżnika. kiedy Piotr jechał tutaj do nas i nawigacja go bardzo dziwnie poprowadziła i pozwiedzał okoliczne miejscowości i pozwiedzał nawet nasze osiedle, to drogowskaz to jest za mało jeszcze, żeby być na miejscu. Trzeba jeszcze dojechać. Musi być ten proces zakończony. I fakt, że gdzieś widział drogowskaz z napisem Zielona Góra, wcale go to nie przybliżało do tego celu, tylko wskazywało kierunek, w którym ma się poruszać. Podobnie cienie w Starym Testamencie. Same problemu nie rozwiązywały, tylko wskazywały kierunek. Wskazywały sposób, w jaki Bóg daną sprawę skutecznie rozwiąże. A co jedynie mogło problem grzechu zaradzić? O tym czytamy w wersetach od 5 do 10. I przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się, żebyśmy pamiętali i żebyśmy nigdy nie wpadli w pułapkę Żydów, że cykliczność, powtarzalność pewnego obrzędu uznamy za coś, co załatwia sprawę. Nie. Cykliczność pamiątki wieczerzy przypomina nam, żebyśmy nie zapomnieli, że ofiara była raz sprawowana, że jest skuteczna i że już jesteśmy oczyszczeni. I że jesteśmy usprawiedliwieni i że jesteśmy dziećmi Bożymi. Żebyśmy o tym nie zapomnieli i nie szukali jakiejś innej formy rozwiązania, usprawiedliwienia, uświęcenia. Wiecie, to jest taki problem, który w chrześcijaństwie jest od wielu wieków, że ludzie chcą bardzo usprawiedliwienia i uświęcenia, ale siebie, przez swój czyn, przez swój akt, przez swoją pobożność, zapominając, że to już się stało. W Jezusie Chrystusie i że do tej ofiary nie możemy nic dodać. Nie możemy ją uczynić bardziej doskonałą, bardziej miłą Ojcu i że nie ma takiej możliwości. Dzisiaj często ludzi straszy się pamiątką wieczerzy, oczekując od ludzi perfekcjonizmu, zamiast pokazując, że to jest środek łaski, który wskazuje na Chrystusa i że Chrystus w tym obrzędzie jest obecny. On nas umacnia i On nam pomaga. Czyli nie nasza doskonałość, ale Jego doskonałość. Jan Calvin napisał, że największą naszą największą naszą kwalifikacją przystąpienia do pamiątki wieczerzy jest świadomość naszej niegodności. Świadomość, że to nie my jesteśmy doskonali, ale że to doskonały jest Chrystus. Że to nie my jesteśmy doskonale sprawiedliwi, tylko że On jest doskonale sprawiedliwy. I kompetencją jest to, co zrobił Chrystus, a nie to, co zrobiłem ja. I w wersetach od 5 do 10 czytamy. Dlatego przychodząc na świat mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Na początku księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Skutecznie. I kiedy patrzymy na te słowa, widzimy wyraźnie, że nasze usprawiedliwienie, nasze wybawienie, które raz na zawsze zostało wykonane, stało się przez to, że Chrystus przyszedł w ciele, że wykonał doskonale prawo Boże, wypełnił wolę Bożą i umarł za nas na krzyżu. Chrystus, tutaj widzimy cytat z Psalmu 40, jego interpretację jako słowa wypowiedziane przez Chrystusa. Chrystus musiał przyjść w ciele. I musiała być złożona doskonała ofiara z życia i ze śmierci, żeby raz na zawsze rozwiązać problem człowieka. Problem z grzesznością, problem z nieposłuszeństwem, problem z naszą niesprawiedliwą naturą, która buntuje się przeciwko Bogu. I zobaczcie, jakie tutaj słowa są użyte w 5 wersecie. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Przed założeniem świata było już wiadome, Bóg postanowił, w jaki sposób zostanie złożona ta doskonała ofiara. Przez ciało, przez krew, przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie przez Twoją i moją ofiarę. Nie przez Twoją i moją sprawiedliwość. Nie przez naszą doskonałość, ale przez Jego doskonałe posłuszeństwo, które doskonale wyraziło się na krzyżu Golgoty, gdzie skutecznie zapłacił karę za Twój i mój grzech. Gdzie skutecznie problem grzechu najwyższy kapłan naszego obrządku, Jezus Chrystus, raz na zawsze załatwił, nie przychodząc z krwią kozłów i baranów, ale składając siebie w ofierze. Na początku już było przygotowane ciało. Na początku było przygotowana doskonała droga zbawienia i oczyszczenia. Oto przychodzę, na początku księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Najwyższy kapłan jest od tego, żeby spełnił wolę Bożą w sposób doskonały, zupełny. Nie mógł tego uczynić kapłan wzięty od ludzi, z potomków Aarona, bo on sam potrzebował, żeby ofiary były za niego składane, gdyż był grzesznikiem, tak jak reszta ludu. Potrzebował przyjść ten, przez którego wszystko zostało stworzone. Ten, który jest święty, sprawiedliwy, który doskonale wypełni ofiary, wypełni wolę Boga Ojca. Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. I rzeczywiście to, co robili Żydzi, było zgodne z prawem, ale miało pokazać im na Chrystusa. Miało im pokazać, żeby go przyjęli, kiedy on przyjdzie. Zobaczcie, w psalmie 51 widzimy Dawida, który doskonale sobie zdaje sprawę, że to nie ofiary składane ze zwierząt się Bogu podobają, ale skruszony duch. Dusza, która rzeczywiście uznaje Boga jako Pana, jako tego, który realizuje swoją wolę i dusza, która nie szuka swojego, ale ucieka pod Bożą sprawiedliwość. Dusza, która wyznaje, jestem grzesznikiem, ale potrzebuję Ciebie, Panie, i jedynie Twego usprawiedliwienia. I Bóg tak naprawdę nie chciał innej ofiary, oprócz tej, którą mógł złożyć Chrystus. Bóg nie zadowoli się czymś, co jest częściowo sprawiedliwe. On oczekuje pełni świętości i pełni sprawiedliwości. W Bogu nie ma żadnego zaćmienia, nie ma nic złego, nic niedoskonałego. Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Znosi to, co było cieniem, żeby pokazać to, co jest rzeczywistością. Znosi coś, co musiało być cykliczne, żeby coś, co raz sprawowane, czyni wolę Bożą w sposób doskonały. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. za sprawą woli Bożej, za sprawą Bożego postanowienia, za sprawą tego, że Ojciec wybrał, Syn złożył za nas doskonałą ofiarę, a Duch Święty nas przekonał o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Obudził w nas życie. Wskazał nam na Chrystusa jako sprawcę i dokończyciela wiary. Wskazał nam na krzyż Golgoty jako miejsce, gdzie raz na zawsze sprawa grzechu została załatwiona. Gdzie Chrystus powiedział, wypełniło się. Gdzie Chrystus został odłączony od Ojca. Gdzie wziął to, co było dla mnie i dla Ciebie karą za grzech i zapłacił, żebyśmy my nie byli wiecznie odłączeni od Ojca. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa na zawsze. I wiecie, to jest moja jedyna nadzieja, bo gdybym bazował na sobie, na swojej sprawiedliwości, na swojej mądrości, na swojej religijności, to wiem, że niedługo bym utrzymał ten stan. Nawet nie będę mówił, czy by to sekundę, czy dłużej trwało. Nie byłbym w stanie nic zrobić. Mógłbym w stanie się łudzić jedynie. Nie wiem, spowiadać się, korzystać z jakichś form usprawiedliwienia zewnętrznego, żyć w jakiejś wielkiej ascezie, myśląc, że przez to się udoskonalę. I ludzie tak od wieków próbują. W różnych religiach starają się zapierać siebie, starają się dawać jałmużnę innym, starają się wieść życie, które wydaje się człowiekowi dobre. I starają się zapracować na świętość, pokazując tym samym, że są wrogami Boga, bo myślą, że sami mogą być świętymi bez Jego woli, bez ofiary Syna, bez działania Ducha Świętego. Jeżeli ktoś mówi, jestem sprawiedliwy bez Chrystusa, jeżeli ktoś mówi, moje uczynki, moja wola, albo pośrednictwo innego człowieka mnie usprawiedliwią, to nic nie wie o usprawiedliwieniu. I potrzebuje, żeby łaska Boża rzeczywiście objawiła się w Bożym życiu, w Jego życiu. Kochani, pamiątka wieczerzy nie jest dla tych, którzy patrzą przez pryzmat swoich uczuć, swoich uczynków i mówią, jestem doskonały. Jest dla tych, którzy patrzą na krzyż Golgoty i na ofiarę Jezusa Chrystusa. Którzy widzą usprawiedliwienie jedynie w tym i mówią, ja jestem naprawdę niegodny. Ale przez ofiarę mojego Pana, przez Jego święte życie i przez Jego święte ciało, które zostało wydane i które przyjęło karę za mnie, mam przystęp do żywego Boga. Jego sprawiedliwość została mi przypisana, a moja niesprawiedliwość na krzyżu Golgoty została przypisana Jemu i On poniósł karę. I nie muszę dzisiaj. Nie muszę dzisiaj i nie mogę do tej sprawiedliwości nic dodać. I tylko na tą sprawiedliwość patrzę. I tylko Chrystus, sprawca i dokończyciel mojej wiary jest moim gwarantem, nie ja, ale najwyższy kapłan mojego obrządku, którym jestem. Ten, przez którego przychodzę do Ojca i przez którego z Ojcem zostałem pojednany i nie mam innej drogi. I pamiątka wieczerzy o tym też nam przypomina, że to łaska Boża triumfuje w naszym życiu, w życiu ludzi wierzących i za sprawą właśnie woli Bożej jesteśmy uświęceni przez wiarę, przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa i dla mnie ważne słowa raz na zawsze. Raz na zawsze. Będąc chłopcem i byłem przygotowany do tak zwanej pierwszej komunii. Wiecie, jak się bałem? Wtedy naprawdę się bałem. Naprawdę rozważałem, tak szedłem. Pamiętam, że szedłem do tej pierwszej komunii, miałem zbyt ciasne buty, miałem jakieś złe myśli. Myślałem, nie, to czy ja mogę przystąpić? Czy mogę wziąć ten kawałek opłatka? I nie daj Bóg, żebyśmy chcieli ustanowić inne usprawiedliwienie niż to, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Cokolwiek dodamy do usprawiedliwienia na krzyżu Golgoty, to znieważamy Chrystusa i mówimy, Twoja ofiara nie jest doskonała. I na krzyżu Golgoty nie było pełni odkupienia, pełni wybawienia. I podważamy wtedy całą Ewangelię Bożą. Ja to mówię, że to jest Ewangelia plus. Chrystus plus mój uczynek, Chrystus plus moje uświęcenie. Ale to już nie jest Ewangelia. To jest mowa o niedoskonałej ofierze, o niedoskonałym najwyższym kapłanie. To jest powrót do judaizmu, do cykliczności, do potrzeby powtarzania. I słowo raz na zawsze pokazuje nam prawdę o tym, że ta ofiara jest skuteczna, przyjęta przez Boga, i że dzięki tej ofierze rzeczywiście stare przeminęło. I można to też przyrównać, wiecie, jakbyśmy oglądali tylko zdjęcia jakiegoś miejsca, powiedzmy Wersalu. Oglądasz zdjęcia i myślisz, że coś wiesz, a później tam jesteś. I widzisz prawdę, widzisz rzeczy, które na zdjęciach nie były pokazane. Widzisz wspaniałości i widzisz, jak to w rzeczywistości wygląda. Stare przymierze, powtarzalność ofiar jedynie zapowiadała to, co doskonałe. I skąd to wiemy jeszcze? Co jest naszą pewnością? Co nas utwierdza w naszym stanowisku i w naszym przekonaniu? Przeczytajmy wersety od 11 do 18. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy, nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy nas wszystkich, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. I zobaczcie, każdy kapłan Starego Testamentu składał codziennie ofiarę. I wiele razy składał te same ofiary. I powtarzał to, i było to coś normalnego w jego życiu. Ale te ofiary nigdy nie mogły oczyścić z grzechu. Krew kozłów i baranów nie mogły oczyścić człowieka z grzechu. One jedynie wskazywały na tego doskonałego baranka paschalnego. W pełni człowieka, w pełni Boga, który przychodzi i składa siebie w ofierze. Kapłani nie mogli usiąść w świątyni. W kółko musieli sprawować te same obrzędy, żeby też pokazać ludowi i im, że ich praca trwa ustawicznie, dopóki nie przyjdzie Mesjasz, dopóki nie przyjdzie doskonałe wypełnienie tego, czemu oni służą. Dopóki wskazywanie na grzech się skończy, a rozpocznie się rozprawa z grzechem i grzech zostanie raz na zawsze pokonany, zniszczony przez doskonałą ofiarę, przez doskonałą sprawiedliwość, przez wypełnienie przymierza uczynków i przez doskonałe posłuszeństwo Chrystusa i przez to, że ten, który jest czysty i posłuszny, poniesie słuszną karę za twój i mój grzech. Raz na zawsze. Bez potrzeby powtarzania. I różnica między Chrystusem a między kapłanami, że gdy Chrystus złożył ofiarę, to zasiadł na tronie. Jego ofiary nie trzeba powtarzać. Kapłan nie mógł zasiąść w świątyni. Musiał cały czas pracować. Chrystus już wykonał swoją pracę kapłańską, swoje posługiwanie. I przez Niego mamy dostęp do Ojca. I zasiadł nie byle gdzie, bo w niebie. Po prawicy Boga. I tam skutecznie za nami oręduje i skutecznie nas usprawiedliwił raz na zawsze. I dlatego mamy przystęp, dlatego mamy pamiątkę wieczerzy, żeby sobie o tym przypominać. I żeby uciekać właśnie do naszego najwyższego kapłana i pamiętać, że jego sprawiedliwość jest twoją sprawiedliwością. Jego posłuszeństwo jest twoim posłuszeństwem. I że on już poniósł karę za grzech i dzisiaj skutecznie cię przeprowadzi. Skutecznie oręduje za tobą w wszelkich upadkach, w wszelkich próbach i powiem w grzechach, które niestety się nam zdarzają, ale nie możemy trwać, bo nasza natura została przemieniona. I Chrystus już oczekuje tylko końca. On swoją pracę wykonał, oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Jego stopy. Nie dość, że to jest najwyższy kapłan, to jest król. To jest sędzia. To jest ten, który rzeczywiście jest sprawiedliwy i sprawiedliwie sądzi. I który nas usprawiedliwił swoją sprawiedliwością. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Jeżeli ktoś myśli, że może się uświęcić swoją wolą, swoim uczynkiem, swoim działaniem, no to jest w błędzie. Jezus mówi wyraźnie, beze mnie nic uczynić nie możecie w Ewangelii Jana. W liście do Efezjan jest napisane wyraźnie, że w nim zostaliśmy uczynieni do dobrych uczynków. I jest rzeczą oczywistą, że jak jesteśmy nawróceni, kochamy Boże Słowo, kochamy Boże Prawo i chcemy je realizować. I chcemy według Niego postępować, bo ono jest zapisane w naszych sercach. Nasze serca zostały obrzezane, a nie nasze ciała. Ofiara została raz złożona. Prawo nie jest czymś zewnętrznym, ale jest naszym wewnętrznym jestestwem, jest naszą naturą, którą otrzymujemy w Chrystusie Jezusie. I w jakiś stopniu, i jak to jest nam potwierdzane, a poświadcza nam to także Duch Święty. Apostoł Paweł powiedział, że w liście drżenia, że otrzymaliśmy ducha synostwa, nie ducha bojaźni. Ducha, w którym wołamy Abba, Ojcze, w którym przychodzimy do Ojca. Otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego. I ten Duch poświadcza Duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I Słowo Boże zapowiadało to o wiele wcześniej. Duch Święty mówił przez usta proroków o tym, że to się stanie. Cały zakon mojżeszowy wskazywał na potrzebę i na przyjście Chrystusa. Wszystkie obietnice, ile ich było w Chrystusie, znalazły swoje zakończenie, znalazły swoje tak, znalazły swoje amen, jak pisze apostoł Paweł do Koryntian. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Oczywiście wiemy, że to jest cytat z księgi Jeremiasza. Pamiętamy go. Myślę, że często się na niego powołujemy, jak rozmawiamy z ludźmi. Kiedy mówimy, dlaczego święci przestrzegają dekalogu. I mamy to potwierdzone. Kochasz Boże Słowo. Kochasz Boże przykazania. Chcesz ulegać nie dlatego, że twoja natura jest w Adamie, ale dlatego, że rzeczywiście zostałeś usprawiedliwiony i to jest częścią tej nowej natury, którą otrzymujemy w Chrystusie Jezusie. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Jest to podsumowanie bardzo ważne całej ofiary, którą Chrystus za nas złożył. Tej woli Bożej, żeby uczynić sobie lud święty. Lud, który będzie ludem Bożym i który będzie kochał Słowo Boże, będzie kochał Boże przykazania. Ich grzechów więcej nie wspomnę. I wiecie, to jest dla mnie też taka radość, kiedy o tym myślę. Bo kiedy patrzę na moje życie, na wiele grzechów, błędów, które popełniłem, nie chciałbym, żeby Bóg je wspominał, bo samemu mi jest bardzo przykro i głupio, kiedy o nich wspomnę. I Bóg jest naprawdę dobry. Bóg jest naprawdę wspaniały, a ofiara Chrystusa jest tą ofiarą, która doskonale raz na zawsze oczyszcza. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma potrzeby już ofiary za grzech. Ofiara za twój i mój grzech została już złożona. I dlatego możemy z ufnością przystąpić do stołu Pańskiego. Z ufnością przypominać sobie, że to przez krew i ciało naszego Pana zostaliśmy usprawiedliwieni. I że w Nim jest nasze życie. I tak jak w Adamie wszyscy umarliśmy, tak w Chrystusie jesteśmy ożywieni i korzystamy z pełni Bożych błogosławieństw. I kochani, z dziękczynieniem, ze świadomością, jaką ofiarą zostaliśmy oczyszczeni, usprawiedliwieni, uświęceni, tak przystępujmy do pamiątki wieczerzy. Dziękując naszemu najwyższemu kapłanowi, że złożył tą ofiarę i że ona jest tak doskonała, tak skuteczna, że już nie wymaga tak naprawdę niczego więcej. I że ta ofiara została złożona po to, żebyś ty i ja był dzieckiem Boga żywego i mógł już tylko z ufnością czekać na spotkanie z Panem. Amen.